Zacznę od pytania. Jeśli chodzi o praktykę medytacji, jak Wam się wydaje, jakie jest, powiedzmy, najważniejsze przykazanie medytacji, najważniejsza reguła medytacji? Proszę?
Powracanie do słowa.
Ktoś ma jakieś...
Być tu i teraz.
Być tu i teraz. Mhm.
Spokój, umysł.
Spokój, umysł. Jeszcze?
Miłość, zawsze miłość.
Miłość, zawsze miłość. Otóż najważniejsze przekazanie medytacji, nie mam co do tego wątpliwości, jest tożsame z najważniejszym przekazaniem chrześcijaństwa. Najważniejsze przykazanie miłości Boga, które oczywiście spotkamy w Ewangelii Jezusa, ale także w Starym Testamencie. Będziesz miłował Pana Boga Twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. W języku biblijnym te określenia serce, dusza, umysł, moc tak naprawdę wskazują na pełnego człowieka, na całego człowieka, ponieważ język biblijny nie zna takich podziałów. Kiedy mówi o człowieku czy o sercu, to mówi o, oczywiście o siedlisku wewnętrznym człowieka, ale w całości tych wszystkich określeń tak naprawdę mamy na myśli całego człowieka. Czyli to przykazanie tak naprawdę można by jeszcze streścić, będziesz miłował Pana Boga Twego całym sobą. No i to jest prosta relacja. Jest Pan Bóg, jest więź miłości i Ty. Bardzo, bardzo dawno temu jakoś dotarło do mnie to, że praktyka medytacji bardzo pięknie przystaje do realizacji tego przykazania miłości. I zobaczyłem, że medytacja jest nośnikiem tego miłosnego stawania wobec Boga. I w gruncie rzeczy ona wypracowuje w nas taką strukturę, przepraszam, że używam takiego słowa, ale rzeczywiście tak mi się to jawi, taką strukturę uniwersalnego aktu duchowego, takiego miłosnego aktu duchowego. I to jest takie doświadczenie, które jest zawsze z nami, my o tym mówimy wielokrotnie tutaj na tej sali czy przy innych okazjach. To doświadczenie, ten akt duchowy, on może być zawsze z nami, gdziekolwiek idziemy, nikt nam go nie zabierze. I ufam też, że na tyle jesteśmy dojrzali, że kiedy słyszymy to słowo przykazanie, to nikt nie jest jakoś tam skonfundowany, czy czuje się jakoś deprymująco, bo w gruncie rzeczy mam takie wrażenie, że współcześnie jesteśmy jednak w takich czasach, kiedy gdy mówi się o przykazaniach, to w sumie to trochę tak brzmi, taką, może brzmieć taką niechęcią, bo współczesne czasy są takie trochę emancypacyjne, tak, że w gruncie rzeczy one są podyktowane taką intelektualną czy duchową pychą, nie? Na zasadzie, kto mi tam będzie mówił, co mam w ogóle robić, nie? Albo kogo mam słuchać i w ogóle cokolwiek realizować. Więc mam nadzieję, że jesteśmy na tyle dojrzali, że tak tego nie postrzegamy, tego słowa przykazania, i że to jest dla nas taki wyraz pedagogiki Bożej, pewnego prowadzenia. I w gruncie rzeczy jest to gwarancja odpowiedzi i takie prowadzenie nas przez Boga do tego, by zaspokoić nasz fundamentalny głód, który każdy z nas posiada. I jednocześnie jest to wskazówka, gdzie ten głód można zaspokoić. Otóż my jako ludzie w ogóle funkcjonujemy w pewnym paradoksie. Można popatrzeć w ten sposób, że cywilizacyjnie rozwijamy się i moglibyśmy zrobić taki eksperyment. Na przestrzeni na przykład 2500 lat przeanalizować, jak zmieniały się na przykład warunki mieszkaniowe człowieka, albo na przykład jak się zmieniał transport. No i oczywiście możemy dostrzec, no, fantastyczny rozwój. Ale możemy zrobić tak samo takie porównawcze badania tego, jak przeżywali to ludzie, którzy byli poszukiwaczami duchowymi, nauczycielami duchowymi, mistycy, moraliści, jacyś mędrcy. Głód i tęsknota za Bogiem tak naprawdę jest ta sama. Nic się nie zmieniło. To nie może być tak, że możemy, powiedzmy, wziąć nauczycieli duchowych gdzieś tam z starożytności, ze średniowiecza, gdzieś z nowożytności, jakoś skomasować, zrobić sobie taki zastrzyk i powiedzieć sobie, że no, nasz głód, nasza tęsknota miłości jest zaspokojona, czujemy się lepiej. Nie? Mimo że warunki, w których jako ludzie żyjemy są o wiele, o wiele, o wiele lepsze, ale głód i tęsknota podstawowa za miłością, za absolutnym, bezwarunkowym nas przyjęciem wcale się nie zmienia, jest ta sama. Czy to jest jaskinia, czy to jest pustelnia, czy są okopy, czy drapacze chmur, to doświadczenie jest takie same. I w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że poprzez wieki jako ludzie chodzimy głodni duchowo i często zażeramy ten głód nie tym, co powinniśmy. I to jest też tak, że zażerając ten głód tym, co nas nie zaspokoi, w gruncie rzeczy często się degradujemy. Warto być przynajmniej tego procesu świadomym. Ale to jest też tak, że ta tęsknota za miłością i ten głód miłości, to on nas też tutaj wpycha na te poduszki, bo przynajmniej takie jest moje doświadczenie głębokie, że u podstaw tego jest właśnie to doświadczenie, które nas tutaj wpycha. Można oczywiście powiedzieć ładniej, że nas zaprasza, że nas przyciąga. To są wszystko oczywiście określenia, które ten proces oddają. Tak sobie kiedyś myślałem o tym, to taki obraz metaforyczny do mnie przyszedł, że wiecie, słoma spod pleców, dajmy na to, Ewagriusza Spontu, słynnego pisarza duchowego, czy nie wiem, łóżko, na którym spał mistrz Eckhart. Prawda? Nikt już tego nie używa, ale to, co oni napisali z tego doświadczenia głodu, tego rezonowania w środku, tego dialogu z Bogiem, to te słowa ich do nas przemawiają, ponieważ w gruncie rzeczy to jest także nasz problem, z którym my się w życiu zmagamy. I w tym sensie można spojrzeć na to przykazanie miłości. Ja to pytanie na początku troszeczkę takie podchwytliwe było, ale chciałem, żebyśmy też odwrócili spojrzenie na to przykazanie miłości. Żeby ono się też jawiło nie jako coś takiego dyrektywnego, ale jako coś, co jest zaproszeniem, co jest w pewnym sensie prośbą, a może nawet w takim głębokim wymiarze błaganiem Boga o to, żebyśmy byli w relacji z Nim. Ponieważ tak naprawdę nie uzyskamy satysfakcji bez tej relacji miłości. To jest tak, jak klasycy rockowi śpiewali "You can get no satisfaction", chociaż nie wiem, czy mieli tak naprawdę świadomość tego, o czym w samej głębi śpiewali. I wczoraj na liturgii godzin to było drugie czytanie z 33 tygodnia zwykłego. Był tekst świętego Tomasza z Akwinu. Chciałem fragment przytoczyć, ponieważ on właśnie wydał mi się taki bardzo bliski. To jest fragment na temat składu apostolskiego, komentarz świętego Tomasza z Akwinu. Bo tu na tej ziemi nic nie zdoła ukoić serca ludzkiego, ani żadne stworzenie go napełnić. Jedynie w Bogu może spocząć dusza i w Nim ponad miarę znaleźć wszystko. I dlatego pisze święty Augustyn: o Panie, stworzyłeś nas dla siebie i nasze serce jest nieukojone, dopóki nie spocznie w Tobie. Powtarzam, nieukojone, dopóki nie spocznie w Tobie. Ojciec, który czytał te słowa wczoraj, powiedział, powiem tak, pojechał tak powszechnie z tym słowem. On nie przeczytał nieukojone, tylko niespokojne. Bo ten tekst jest bardzo znany. Możemy powiedzieć, że taki komunał się z tego zrobił, tak? Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. I ojciec też tak przeczytał. Natomiast tutaj jest słowo nieukojone. Ja myślę, że ono o wiele lepiej oddaje ten stan serca, tą tęsknotę i często ranę miłości, którą my w sobie nosimy. To jest też trochę takie doświadczenie, że to przykazanie nas oczywiście chroni i wskazuje nam kierunek naszej praktyki medytacyjnej i doświadczenia życiowego, żebyśmy w gruncie rzeczy nie karmili się tak trocinami. Nie? Bo to jest trochę tak, jakby lwa karmić trocinami, on tam poje, 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 ale w gruncie rzeczy zacznie usychać. My jesteśmy w takiej sytuacji. Nie? Te wszystkie różnego rodzaju dobra, które są mniejsze niż Pan Bóg, które używamy, I kiedy używamy zgodnie z przeznaczeniem, jest wszystko w porządku, ale to jest często tak, że my się tym próbujemy nakarmić, zaspokoić. I to są takie trociny i będziemy usychać. Myślę, że jest też takie doświadczenie w relacji, nie wiem na ile znacie, czy jest wam bliskie, że obcujecie z kimś, kogo w ogóle nie interesuje jakakolwiek sfera sakralna, ale to kompletnie. Nie można z tą osobą na ten temat zupełnie pogadać. Właściwie tylko można porozumieć się na sferze takiej bardzo zewnętrznej, zmysłowo takiej konkretnej. I bywa tak, że jeżeli się długo z taką osobą obcuje, to można poczuć takie wewnętrzne usychanie w sobie. I wtedy jest taka potrzeba, żeby odejść trochę, żeby się napełnić, pomodlić, pomedytować, wziąć udział w jakiejś liturgii, jakoś poreflektować nad sobą. I ja wiem też, że ludzie często mają takie sytuacje w małżeństwach, nie? Że na przykład druga osoba jest niewierząca, nie ma takiej pełnej wspólnoty, nie ma takiego pełnego nadawania. To jest dosyć trudne doświadczenie i rzeczywiście trzeba dużo determinacji, dużo takiej praktyki wewnętrznej, osadzenia w sobie, żeby ochronić w sobie tę miłość i jednocześnie w tej relacji rozkwitać. No, przekazanie miłości jest jednak jak miecz obosieczny, bo ono z jednej strony ocala nasze serce. I tak jak powiedziałem, ono kierunkuje nas także w tej praktyce medytacyjnej na Boga, a z drugiej strony, jak powiedziałem, miecz obosieczny, te trociny, którymi możemy się przez przypadek karmić, nam wskazuje, że to nie jest ten właściwy pokarm. I nie chcę też mówić tutaj o tym, w jaki sposób my możemy to przekazanie miłości realizować, tak? Że na przykład to może być chodzenie w łasce uświęcającej, żebyśmy przestrzegali przykazań, żebyśmy postępowali zgodnie z sumieniem, żebyśmy praktykowali modlitwę. Nie chcę o tym mówić. Chcę przede wszystkim skoncentrować się nad tym, jak praktyka medytacji może wypełniać to podstawowe przykazanie. W moim doświadczeniu to jest tak, że sama medytacja już jest wyrazem miłości do Boga. Jest wypełnieniem tego przykazania w wymiarze kontemplacyjnym. To po pierwsze. Po drugie, medytacja jest niesłychanym skarbem także dlatego, że można na nią spojrzeć w takim narzędziowym trochę charakterze. Takie może nieładne słowo w tym kontekście, ale specjalnie nie używam, że medytacja jest też narzędziem wzmacniania w nas tej miłości i uczenia się miłości. W tym sensie, tak jak znamy to doświadczenie, dzięki wzmacnianiu, dzięki uczeniu się tej miłości, łatwiej nam później tę miłość przenosić w życie. I to jest tak, że rzeczywiście na bardzo głębokim poziomie, jeśli idziesz do kaplicy, chodzisz w tym doświadczeniu. Idziesz jeść, chodzisz w tym doświadczeniu. Idziesz do toalety, chodzisz w tym doświadczeniu. Nikt nie może zabrać tego doświadczenia, które w pewien sposób zostało wypraktykowane na poduszce, zostało wyuczone. I to jest coś bardzo cennego i bardzo wartościowego. Co my robimy, kiedy siadamy na poduszce? Siadamy dla Boga. Taka jest intencja, taki jest ten główny cel, czy powinien być taki cel. Oczywiście tu są inne, pomniejsze cele, ale jakby zostawiamy je teraz na boku. I co się dzieje? My siedząc na poduszce, chociaż jesteśmy w pełni w kontakcie z rzeczywistością, ale w gruncie rzeczy zostawiamy naszą codzienną aktywność. To jest trochę tak, wiecie, jak można powiedzieć, ktoś przychodzi do klasztoru na przykład na sesję medytacyjną i jest zaproszony do tego, żeby zostawił na przykład swoje problemy tam przed bramą, nie? Żeby się nie bał, one tam będą czekały, one nie uciekną nigdzie, nie? Tylko to jest też tak, że jak kończysz tą sesję medytacyjną, to możesz wrócić do tych problemów może z takim innym nastawieniem, może coś innego zobaczysz w tej rzeczywistości. Ale dobrze jest mieć takie doświadczenie, w którym rzeczywiście zostawiamy naszą naturalną, normalną, codzienną aktywność. Zostawiamy ten świat, w którym żyjemy. Nie lgniemy do tego. Ale to jest to, co jest na zewnątrz, ale wewnątrz, przecież praktykując w tej formie, w jakiej praktykujemy, czyli prosty oddech, proste słowo modlitwy, czy prosta adoracyjna obecność, to my w gruncie rzeczy też nie lgniemy do siebie. My w pewnym sensie porzucamy samych siebie. I nie wiem, czy widzicie tą analogię, że właściwie porzucając świat zewnętrzny, porzucając lgnięcie do siebie, chociaż jesteśmy w pełni w kontakcie w rzeczywistości, tu gdzie jesteśmy, to całym sobą jesteśmy ukierunkowani na to podstawowe doświadczenie miłosnej obecności przed Bogiem. To tak naprawdę robimy podczas praktyki. I w gruncie rzeczy wtedy może się zadziać jakby poprzez tę głęboką praktykę to, że ta miłość będzie używać naszego rozumu, naszej woli, naszych pożądań, naszych wyobrażeń, naszej pamięci, naszego ciała i świata, w którym funkcjonujemy. Że to jest to na tych poduszkach medytacyjnych to jest taki odwrócony proces, że to miłość może później nas używać. Ja bardzo lubię to określenie całym sobą, całym. Ono zawsze było dla mnie takie inspirujące i wierzę, że można wydobyć z tego słowa bardzo wiele takich kontekstów duchowych. Że to nie jest tak, że na przykład tymi pobożnymi myślami to Pana Boga miłuje, a całą masą innych myśli to na przykład już nie. Albo tym rodzajem aktywności Pana Boga miłuje, a innym rodzajem aktywności już nie. Tu jest wezwanie do tego, żeby całym sobą być. Zarówno w tej sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Na 30% no, nie wystarczy. Lepiej niż na 5%. Ale w gruncie rzeczy jest tu taki absolutyzm. Tak jakby się ten Pan Bóg troszczył o nas i powiedział, że ta rana miłości, ta tęsknota jest tak ogromna, że tylko On może ją wypełnić. I stąd to wezwanie do 100%. Kiedyś też na taki swój własny użytek, to pewnie jeszcze pod wpływem studiów teologicznych, tak postrzegałem trochę medytację, że ona w tym takim troszeczkę spojrzeniu narzędziowym czy nauczającym, że ona buduje w nas taką habitualną intencję miłości. Używam tego słowa, bo ono jest takim klasycznym słowem. Tak naprawdę chodzi o taką pewną trwałą zdolność do miłości, którą wysiadujemy na tych poduszkach. I w tym sensie, myślę, zupełnie inaczej można odczytać bardzo ważne słynne, nie waham się tego powiedzieć, słowa świętego Jana Kasjana, który zawarł te słowa w rozmowach. Jeśli jest miłujące serce i to miłujące serce jest pielęgnowane w różnych kontekstach, sytuacjach w życiu, to inaczej odczytamy naprawdę te słowa. Ja je pozwolę sobie przytoczyć. I jestem przekonany, że te słowa tutaj już, nie pamiętam, czy za ojca Jana Berezy, czy może gdzieś też Maksymilian je przytaczał. Bardzo mało modli się ten, kto zwykł modlić się tylko wówczas, gdy klęczy. W ogóle nie modli się ten, kto nawet klęcząc daje się odwieść od modlitwy przez roztargnienie serca. I teraz ten, myślę, dla mnie tutaj przemawiające bardzo mocno słowa. Jacy więc chcemy być podczas modlitwy, tacy musimy być przed modlitwą. Czy to nie intrygujące? Jest intrygujące. Bo można by powiedzieć w ten sposób, no, że to jest zaproszenie do tego, żeby właściwy stan serca, który ma być na modlitwie, był jednocześnie przed modlitwą. Jeśli więc nie uchwycimy tego korzenia naszej osoby, tego fundamentu, w którym możemy pielęgnować tą trwałą zdolność do miłującego serca, do miłości, jeśli tego nie uczynimy, to będziemy nieustannie w pułapce słów, gestów, albo na przykład takiego pytania, jak modlić się przed formalną modlitwą? Co to za dziwactwo w ogóle? A jeszcze lepiej to siłę tego pytania można odkryć w takim powiedzeniu, jak można odmawiać psalmy, zanim zacznie się formalnie odmawiać psalmy? Albo jak można odmawiać różaniec, zanim się formalnie zacznie odmawiać różaniec? Jak można zacząć medytację, czy medytować, zanim zacznie się formalnie siedzieć na poduszce? Jeśli nie ma tego miłującego serca, który jest esencją wszystkich tych praktyk duchowych, no to można się odwołać trochę do świętego Pawła, że te praktyki, medytacja, czy psalmy, czy różaniec, to trochę będzie tak gdzieś u fundamentów taki no, cymbał brzmiący. Jeśli nie ma miłującego serca, to jest tylko forma, to jest tylko pułapka słów, gestów. Oczywiście one są potrzebne, bo one czasami nas prowadzą do tego stanu. Ale wskazujemy na istotę. Święty Jan Kasjan, skoro pisze o tym, że jeśli chcesz być na modlitwie,
Jeśli więc chcemy być podczas modlitwy, jacy więc chcemy być podczas modlitwy, tacy musimy być przed modlitwą. No właśnie. Jest esencja tego stanu. I rola też tej medytacji w tej miłości jest, myślę, też taka i warto sobie też uświadomić, bo gdzieś mi też pobrzmiewa to, co robimy, siedząc tutaj, pobrzmiewa takim apoftegmatem, kiedy ktoś przychodzi do pewnego abby i pyta go o różne duchowe też rzeczy, a ten abba mówi: wejdź do swojej celi, ona cię wszystkiego nauczy. Ja myślę, że można powiedzieć też tak. Usiądź na tej czarnej poduszce, na brązowej macie, ona cię wszystkiego nauczy. Może to będzie zbyt absolutystycznie, możemy powiedzieć, ona cię bardzo dużo nauczy. Oczywiście warto pytać, czytać, dowiedzieć się, ale naprawdę esencja tej praktyki, ona się wysiaduje tutaj na tych poduszkach. Także wtedy, kiedy się zmagamy z ciałem, z myślami, z różnymi koncepcjami. To rzeczywiście tak jest, że ta czarna poduszka, na której siedzimy, dużo, bardzo dużo potrafi nauczyć, bo podczas tej praktyki tak naprawdę w samej esencji możemy jakby wraz z tym oddechem z miłującą formułą strzelać tymi aktami aktami duchowymi do Boga. Też chcę powiedzieć w kontekście praktyki medytacyjnej, o takiej władzy psychiczno-duchowej w nas, o której my często zapominamy, a której rola jest niezwykle istotna, mam na myśli pamięć. Ponieważ medytacja w sposób wyjątkowy wzmacnia w nas pamięć, pamięć miłości, pamięć o Bogu. To jest dziesiątki, setki, tysiące, miliony oddechów, adoracyjnych oddechów, czy oddechów połączonych z prostym wezwaniem. Mnóstwo strzał miłości skierowanych do Boga, jako odpowiedź na to, co On zrobił, bo On też nas zranił, On nas stworzył do siebie i my nosimy tą ranę miłości. I to, że dzieje się też taki proces, że my w gruncie rzeczy uczymy się tutaj na tych poduszkach pamiętać o miłości Boga. A dlatego, że pamiętamy o miłości Boga, to bywa też taki proces i to jest bardzo piękne doświadczenie, że to nie tak w życiu, że my na przykład stojąc na przystanku czy będąc gdzieś w kolejce uruchamiamy naszą praktykę medytacyjną. To ona potrafi zapukać od środka. No, na tyle może być silna, że ona: jestem tu, od środka. Nie musisz robić żadnego specjalnego aktu, tylko ona się sama objawia. Można by powiedzieć, że ona się sama pamięta w nas, bo zagościła już tak długo, że sama mówi: jestem tu. Powoli, delikatnie, subtelnie gdzieś przesyca nas i staje się naszą naturą. Myślę, że w ogóle warto poreflektować nad pamięcią, ponieważ to jest też tak, że nasze doświadczenia chyba duchowo-moralne są też takie, że no, grzeszymy, robimy różnego rodzaju złe rzeczy, ale także dobre i radosne. I często jest tak, że ponieważ nie mamy słabą pamięć, także pamięć w powiązaniu z takim poszyciem emocjonalnym związanym z tymi sytuacjami, to my częściej możemy upadać w jakieś sytuacje. Ponieważ nie mamy pamięci tego, jak na przykład to bolało, kiedy grzeszyliśmy, albo na przykład nie pamiętamy, jak było pięknie, kiedy chodziliśmy na przykład w stanie łaski uświęcającej. Ile mieliśmy na przykład energii do tego, żeby dobrze, pięknie żyć. Ale to, co robimy podczas medytacji, to w gruncie rzeczy jeszcze idziemy głębiej. Nie? Tak jak powiedziałem, to jest pewna metafora. Idziemy do samego korzenia naszego bytu, żeby z tej miłości, żebyśmy mogli w perspektywie tej miłości przesycić nasze władze. Więc czyścimy pamięć. Czyścimy pamięć, czynimy się także w tym aspekcie bardziej przezroczyści, bardziej tacy przestrzenni, żeby ta miłość Boga mogła w nas zamieszkać. I to ważna rzecz jest też, jeśli chodzi o to, co my nosimy w ogóle w naszej pamięci, bo to jest też tak, że nosząc różnego rodzaju bagaż doświadczeń, my w gruncie rzeczy się z tym utożsamiamy i my budujemy naszą tożsamość na tego rodzaju doświadczeniach. Czy to, co robiliśmy, to, co uzyskaliśmy, to, co zdobyliśmy. A w gruncie rzeczy w tym przykazaniu miłości Boga, ale powiem też już tak dosadnie, w tym błaganiu Boga o miłość naszą, tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy naszą tożsamość zbudowali najpierw na Nim i w tej perspektywie korzystali z całej tej masy różnych, no użyję tej metafory też, trocin, różnych dóbr, z którymi mamy do czynienia, także nas samych, żeby to była cały czas odwrócona perspektywa. Ponieważ jeżeli będziemy budowali tożsamość na tym, co jest utracalne, będziemy wcześniej czy później cierpieć. Albo ktoś nas zrani, bo nas to będzie bolało, bo nam coś chce zabrać. Czy w ogóle tracimy coś w rzeczywistości z powodu upływu czasu. Dlatego ta perspektywa musi być odwrócona. A więc można powiedzieć w ten sposób, że medytacja jest u swoich podstaw wyrazem miłości Boga. Jest też pewną formą narzędzia uczenia się tej miłości, przenoszenia jej w życie, zwłaszcza poprzez pracę pamięci, po to, żeby powstała w nas taka trwała zdolność, habitualna zdolność miłowania tego wszystkiego, w czym jesteśmy i tego, z kim obcujemy. Cokolwiek wówczas robisz, jest nieustannie obecny z tobą ten prosty akt duchowy, który może być zaadoptowany w codzienność. A jeśli się traci ten stan, no to można wrócić wtedy przecież do tej praktyki, czy to poprzez słowo proste modlitwy, czy jakąś inną formę pielęgnowania tej adoracyjnej, miłosnej obecności. Jest takie klasyczne dzieło, które pomyślałem sobie, że też przytoczę i zachęcam was do tego, żeby przeczytać. To jest Obłok Niewiedzy. Klasyczny, prosty podręcznik, można powiedzieć, kontemplacji, powstał w XIV wieku, prawdopodobnie napisany przez anonimowego Anglika. I ten człowiek zachęca do tego, żeby w swojej praktyce duchowej do Boga, miłosnej praktyce, wędrówce do Boga, wybrać sobie słowo modlitwy i tym słowem, jak takim aktem strzelistym, włócznią nawet wprost mówi, wszystko to, co jest mniejsze niż Pan Bóg, jakby przebijać i zostawiać pod obłokiem niewiedzy. Taki fragment, który pomyślałem, że przytoczę, jest następujący z tego dziełka. Czysty zamiar skierowany ku Bogu i tylko ku Niemu wystarczy zupełnie. Jeśli pragniesz wyrazić ten zamiar w jednym słowie, by go tym łatwiej zachować, wybierz do tego celu krótkie słowo, najlepiej jedną sylabę. Im krótsze słowo, tym lepsze, bardziej bowiem będzie przypominać działanie ducha. Przytwierdź je mocno do serca, by zawsze w nim było, cokolwiek się stanie. Będzie ci tarczą i włócznią, tak w walce, jak i w pokoju. Tym słowem przebijać będziesz obłok i ciemność ponad sobą. Tym słowem zgnieciesz każdą myśl pod obłokiem zapomnienia. Tak bardzo będzie ci przydatne, że jeśli kiedykolwiek doznasz pokusy, by zastanowić się, czego szukasz, słowo to wystarczy za całą odpowiedź. To jest to. Proste słowo, prosta praktyka medytacyjna, a jednocześnie kierunkuje na samą istotę chrześcijaństwa. Na miłość Boga. Ale też chcę powiedzieć, że też warto mieć w sobie też takie spojrzenie na medytację, żeby nie traktować jej w taki sposób bardzo wyjątkowy i w ogóle najlepszy, może powszechnie. Ponieważ są innego rodzaju ćwiczenia duchowe, które mogą rodzić to miłujące serce, mogą pielęgnować to miłujące serce. To mogą być psalmy, to może być odmawianie różańca, to może być praktyka pokłonów, odmawianie litanii, czy śpiew na przykład. To nie jest tak, że medytacja jest czymś nadzwyczajnym i w ogóle wyjątkowym. I to doświadczenie kogoś, kto na przykład praktykuje modlitwę psalmami, może się przerodzić w takie doświadczenie właśnie, że to nie jest tak, że czas przed odmawianiem psalmów to jest gorszy, czas w trakcie odmawiania psalmów jest lepszy, a czas po odmawianiu psalmów jest gorszy, co prawda nie tak gorszy jak na początku, ale ponieważ to już jest po odmawianiu psalmów, to dobrze, jakoś troszkę lepiej, ale nie tak. Nieprawda. Może być takie doświadczenie i oby tak było, że miłujące serce jest zarówno przed odmawianiem psalmów, w trakcie odmawiania psalmów i po odmawianiu psalmów. I tak samo jest, jeśli chodzi o medytację. To jest to, co wczoraj tak mnie natchnęło i właściwie przypomniało taką starą refleksję, kiedy Witek na koniec dnia uderzył ostatni raz w gong. Czy medytacja się zakończyła? Czy właśnie się rozpoczęła? Zakończyła się? Czy się właśnie rozpoczęła? Jeśli jest miłujące serce, dalej, choć może nawet ta uważność nie jest taka, to jest dobrze. To działa. To od środka puka, że jest z nami. No i oby tak było, żebyśmy w tym naszym doświadczeniu pracy duchowej, którą robimy podczas medytacji, umieli to serce pielęgnować, troszczyć się o nie, przenosić to doświadczenie w życie, aby, tak jak mówi święty Piotr w pierwszym swoim liście, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony, co z kolei święty Benedykt przeniósł do reguły benedyktyńskiej i kończy tym wezwaniem 57 rozdział tej reguły o właśnie rzemieślnikach klasztornych. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotna rzecz także dla nas jako ludzi świeckich, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w naszej codziennej aktywności Bóg był we wszystkim uwielbiony. A kiedy to miłosne doświadczenie się dzieje, czy troszczymy się o nie, to w pewnym sensie ono znosi to przykazanie, bo taka głęboka miłość, ona znosi to przykazanie, bo wtedy jest takim żywym kochaniem, jest żywym uwielbieniem Boga w codzienności. I chociaż tak jak to przeżywamy, to też musimy mieć świadomość, żeby to umieć też zostawić, bo zawsze jest doświadczenie możliwe łaski Bożej i łaski takiej miłości, która przemieni, uwznośli to, w czym jesteśmy, to, z czym stoimy przed Bogiem, że to nas po prostu rozbroi zupełnie i będziemy zalani taką miłującą falą łaski. To wystarczy.